uśmiechem na twarzy.
Na wszelki wypadek wyjaśnię, że myszka z piosenki to nazwa używanej w Polsce gumki do wycierania śladów ołówka. Po piosence uczennicy Artur Barciś przeczyta jedno z opowiadań z piaskownicy Renaty Piątkowskiej.
Lupa. Jak ja nie lubię się nudzić. A właśnie wczoraj był taki dzień, kiedy wszystko było do niczego. Za oknem padał deszcz, a ja nie miałem się z kim bawić. Wtedy tata zapytał, a może chcesz pooglądać znaczki, Tomeczku? Mam ich sporo. Zobacz, są piękne. Znaczki to było coś. Na jednych były różne zwierzątka, na innych samochody lub kolorowe widoczki. A wszystko takie maciupkie. No ale nie może być inaczej, jeśli ktoś chce zmieścić na skrawku papieru wielki zamek z ogrodem albo ogromną lokomotywę. Niestety każdy znaczek z drugiej strony był posmarowany klejem. Już po chwili na każdym palcu miałem przylepiony jeden kolorowy obrazek. Próbowałem je pomału odkleić, ale niektóre się darły. Zniszczyły się dwa, zanim miałem uwolnione palce. Nie żałowałem ich, bo wcale mi się nie podobały. Na pierwszym była czyjaś głowa, a na drugim brązowa ryba. Widzę, że podobają ci się znaczki. Tata był wyraźnie zadowolony. Ja też się cieszyłem, że zdążyłem wyrzucić te dwa podarte. Zobaczysz więcej szczegółów, jeśli będziesz oglądał je przez lupę. To mówiąc, tata położył na stole okrągłe szkiełko w plastikowej oprawce. To właśnie była lupa. Gdy spojrzałem przez nią na znaczek, oniemiałem. Wszystkie maleńkie domy, ulice, pola i lasy zrobiły się tak wielkie i wyraźne, że mógłbym policzyć liście na drzewach. Gdybym oczywiście umiał liczyć. Patrząc przez lupę, obejrzałem jeszcze raz po kolei wszystkie znaczki. Wreszcie przez przypadek pod lupą znalazł się mój palec. Aż się przestraszyłem, taki był ogromny. Pozostałe palce wyglądały przy nim jak niteczki. Złapałem lupę i pobiegłem do okna. Tam na parapecie siedziała Biedronka. Gdy oglądałem ją przez to okrągłe szkiełko, jej czarne kropki były duże jak guziki, a nogi grube jak frędzle. Wyjąłem z cukiernicy łyżeczkę i za jej pomocą próbowałem przewrócić Biedronkę na plecki, żeby obejrzeć ją z drugiej strony. Ona jednak chyba miała tego dość, bo nagle wyciągnęła nie wiadomo skąd skrzydła i odleciała. Wtedy podszedłem do kontaktu. Tata często powtarzał, że w kontakcie jest prąd i że mam trzymać się od niego z daleka. Zawsze chciałem zobaczyć ten prąd. Kiedyś pół dnia wpatrywałem się w te dwa otworki w nadziei, że coś z nich wyjrzy. Jakaś główka czy łapka, no po prostu prąd. Ale nic nie wyjrzało. Dlatego teraz zajrzałem przez lupę. Dwie dziurki zmieniły się natychmiast w dwa wielkie tunele, ale prądu ani śladu. Postanowiłem powiedzieć o tym tacie. Babciu, gdzie jest tata? Mam dla niego ważną wiadomość. Powiedziałem do babci, która zawsze wiedziała, gdzie kto jest i co robi. Tomeczku, nie przeszkadzaj teraz tacie. On jest w swoim pokoju i pracuje. Pobaw się grzecznie, a porozmawiacie wieczorem. Babcia uznała temat za zamknięty. Jednak ona nie wiedziała, że taka wiadomość nie może czekać. Gdy więc tylko poszła do kuchni, ja na paluszkach przemknąłem do pokoju taty. Na stole leżały jak zwykle projekty, mapy i rysunki. Wszędzie pełno było ołówków i linijek. Nad stołem świeciła wielka lampa, a tata spał spokojnie w fotelu z otwartą książką na kolanach. Nawet bez lupy było widać, że jest zmęczony, więc postanowiłem go nie budzić. Za to skorzystałem z okazji i zajrzałem mu przez lupę do nosa. Czego tam nie było? Istny gąszcz krótkich czarnych włosków. Właśnie sprawdzałem zawartość lewej dziurki, gdy usłyszałem głos babci. Tomek, zupa na stole, gdzie ty się podziewasz? Z żalem zostawiłem tatę i już po chwili siedziałem w kuchni z łyżką w jednej, a lupą w drugiej ręce. Zupa jarzynowa obejrzana przez lupę wyglądała jeszcze gorzej niż w rzeczywistości. Na szczęście na stole było trochę rozsypanego cukru i mogłem go sobie dokładnie pooglądać. Drobinki cukru przybrały rozmiary ziarenek grochu. Tomek, zupa, przypomniała babcia. Zanurzyłem łyżkę w zupie i pomyślałem, że wezmę lupę do przedszkola. Babciu, jutro Jacek pokaże nam dziurę po wyrwanym zębie, a dzięki lupie zobaczymy to bardzo dokładnie. Będzie super. Ucieszyłem się. Na pewno, zgodziła się babcia, ale jakoś bez przekonania. No cóż, tak jak podejrzewałem, dorośli nie mają pojęcia, do czego służy lupa.
Burzy. chciała, gdybym była całkiem mała. A ja rosnę i rosnę, latem, zimą, na wiosnę. I niedługo przerosnę mamę, tatę i sosnę. Bym sypiała i chowała do poduszki sny malutkie jak okruszki. Gdyby wcale nie urosła, to bym sobie od was poszła. Pomalutku, po cichutku, do krainy krasnoludki.
Przejdziemy do zapowiedzianej tydzień temu powtórki z Opola. Na wstępie Krystian Ochman i piosenka Prometeusz z tegoroczną nagrodą publiczności. Dodam, że pierwszy festiwal polskiej piosenki odbył się w roku 1963. Wszystkie organizowano w czerwcu. Tym razem trwał od 3 do 6 września.
Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra. Póki życie ma. I choć przychodzi moment na zwątpienie i na ból, chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa.
Cofniemy się o lat aż 50 do festiwalu z roku 1971, kiedy główne nagrody otrzymali Marek Grechuta za Korowód, Maryla Rodowicz za Z Tobą w górach i Wiesław Gołas za utwór W Polskę idziemy. Oto on.
W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. I raz na jakiś czas w Polskę idziemy, drodzy panowie, we polecekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drogą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świeżbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak pole. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno go iż kaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż. A wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wisz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc. A ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym. I nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, cisza! Czerwone maki, serce, ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlet schabowy, panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok. Lewa, w Polskę idziemy! Polskę idziemy, bracia rodacy. Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater. Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani. I znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łąża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabrakło.
Poświęcę chwilę Wiesławowi Gołasowi. Ten niezmiernie popularny aktor teatralny, filmowy i kabaretowy urodził się w roku 1930 w Kielcach. Zmarł 10 dni temu, 9 września w Warszawie. W czasie wojny wstąpił do szarych szeregów. Za udział w jednej z akcji został aresztowany i więziony przez gestapo. Po wojnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Każdy, kto po roku 1968 mieszkał w Polsce, pamięta go z serialu Czterej pancerni i pies jako Tomasza Czereśniaka, ale filmów z jego udziałem powstało sto kilkadziesiąt. Grał też na scenie teatralnej. Od 1955 roku był aktorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Od 1985 do 1992 Teatru Polskiego. Ma za sobą wiele niezrównanych ról komediowych, filmowych, teatralnych i kabaretowych. Przez lata związany był z kabaretem Starszych Panów oraz kabaretami Dudek i Koń, przy czym o koniu chyba już mało kto pamięta, gdyż istniał i dawno, i krótko, od 1957 do 1959 roku. Kabaret to nie tylko piosenki, to także skecze. Oto Wiesław Gołas jako petent i Wiesław Michnichowski, kierownik, w skeczu pod tytułem Karolkowa.
Panie kierowniku, proszę pana, ja parę razy pana prosiłem, ale dwie razy już panu mówię.
Ja już kolejne tygodnie,
na kilku tygodniach.
I głowy nie zawracać.
Spojrzał na to podanie, chociaż raz rzucił okiem, bardzo proszę.
W związku z przebudową ulicy Karolkowej proszę o przydział mieszkania. Pan mieszka na ulicy Karolkowej?
Nie, na Weronicza.
Ale chce pan mieszkać na Karolkowej?
Nie, to za dzielnica sama Żulia tam mieszka, wie pan.
A więc co pan chce?
No, mieszkanie może być w Świdmiściu.
Gdzie?
W Świdmiściu.
No, jakie pan ma powody?
No, w związku z przebudową ulicy Karolkowej właśnie chciałbym otrzymać mieszkanie w Świdmiściu.
Ale to nie jest żaden powód, że pan dostał mieszkanie w
Świdmiściu.
W mieście, tylko dlatego, że ulica Karolkowa jest przebudowywana.
Dlaczego mój kolega w zeszłym roku dostał mieszkanie w związku z przebudową ulicy Towarowej?
Na Towarowej dostał?
Bestia dostał, no. Nie, na Bielanach.
No ale przedtem mieszkał na Towarowej.
Nie, na Wiatracznej.
To niemożliwe.
No jak to niemożliwe? Wiatracza 27, mieszkanie 8, chodziłem do przyjaciela, więc wiemy.
No co z tego, że dostał, że ona dostał mieszkanie, bo miał dostać. Ja też dostałem celnie dlatego, że tam jakaś ulica była przebudowywana.
A dawno pan kierownik dostał?
Dawno, proszę pana, w 59, w maju.
A to w związku z przebudową ulicy Elekcyjnej.
Tak. Co pan za bzdury?
Nie, bo ja się tym interesuję, panie kierowniku. W 59 została przebudowy przerabiana jezdnia na Elekcyjnej.
No i co z tego, w 62 zmieniali asfalt na Koszykowej.
No i osób dostał w związku z przebudową ulicy waszej Koszykowej.
Dlaczego wtedy się pan nie starał o mieszkanie?
No bo Karolkową dopiero w tej chwili przebudowy przerabiali.
Proszę pani. Proszę pana, jest pan dorosłą mężczyzną. Dorosłym mężczyzną i powinien pan zrozumieć, że nie możemy pan dać mieszkania, tylko dlatego, że jakaś ulica jest przebudowywana.
A dlaczego?
No, dlatego, że musi pan poczekać, zostanie pan mieszkanie w 77.
A to w związku z poszerzaniem, przepraszam, wału Miedzeszyńskiego.
Co pan opowiada?
No właśnie, mają przebudowę, które przerabiać.
Proszę pana, jeśli się nie mylę, to pan dostał od nas mieszkanie.
Ej tam.
Przepraszam, jak godność?
Godność? Witold Kocibrzycki.
Kocibrzycki, proszę pana.
Mówią zawsze w pracy, ja byłem w Mazowszu, wie pan? Tak. Witali, zawsze mówili, witaj Wituś, Wituś sprytuś, do mnie mówili.
Pan sprytuś, pan sprytuś.
Kocibrzycki, żartuje pan kierownik.
Kocia.
A ja koci.
Proszę bardzo, obywatelowi Kocibrzyckiemu, zamieszkałem przy ulicy Mokotowskiej 49. Przyznaję się mieszkania na Marszałkowskiej 77 w związku z przebudową ulicy Miodowej. Proszę bardzo, pół roku temu wysłaliśmy pocztą na Mokotowską.
Na Mokotowską może, ale na Mokotowską pocztę nie chodzi w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego.
Na pocztę na Mokotowską nie dochodzi w związku z robotami drogowymi przy ulicy Puławskiej. A w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego nie działają windy na Muranowie.
Ja no, wiem. Na Muranowie możliwe, dlaczego, proszę pana, na Chmielnej gazu nie ma?
lokalne w związku z przebudową ronda na Grochowie, prawda? Ponieważ woda nie dochodzi na Opaczewską.
Na Opaczewską możliwe. Dlaczego bezczelnie rozdzielają Żwirkę od Ligury? No. No proszę.
Nie, ale w związku z zawracaniem Wisły...
Kijem?
Nie, pałką.
To nie palą, to go kijem.
Autor skeczu to Stanisław Tym. I jeszcze Ballada o Dzikim Zachodzie, śpiewana w kabarecie Dudek przez Wiesława Gołasa i Jana Kobuszewskiego.
Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Posłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym Zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw, jak gdzie indziej świeciło tam słońce. Marli starcy, rodziły się dzieci, a tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt mieście za spluwę nie chwytał. I od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia pan nudzi, to pocieszcie się w tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudzi. Bank rozbity, bandyci są w mieście. Biedni ludzie na próżno wołacie, nikt nie wstanie za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci? A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na każdego człowieka nagle strach padnie blany, od szeryfa do zwykłego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym Zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, ludzkie w nim krzyżowały się drogi, lecz nie wszystkim świeciło tam słońce, bo bandyci krążyli bez trwogi. Wyciągnijmy więc morał w tej balladzie, ukryty, gdy jej grozi nam żadne ryfifi, że czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dookoła są sami szeryfi.
Zapraszamy do reklamy.